Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu programu Kierunek Europa. Duża część polskiego społeczeństwa żywi przekonanie o ustrojowej, nie tylko, a nade wszystko organizacyjnej doskonałości naszego zachodniego sąsiada, czyli Niemiec. Niemcy są pokazywani w polskich mediach jako wzór. Warto zauważyć, że są to często polskojęzyczne media zarządzane przez niemiecki kapitał. Niemniej to przekonanie o organizacyjnej wyższości jest traktowane jako oczywistość. Jak się okazuje, w tej materii następują pewne niepokojące zmiany. O tym m.in. chciałbym porozmawiać z panią dr Justyną Schulz, dyrektorem Instytutu Zachodniego, ekonomistą i socjologiem z wykształcenia. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani dyrektor, co się dzieje? Die Welt zwraca uwagę na ogromny problem Niemiec ze szczepieniami. Die Welt napisał, że blamasz niemieckiej polityki nie ma sobie równych. No właśnie, czyżby ta doskonałość organizacyjna niemiecka to jest mit?
Rzeczywiście ta obecna strategia związana ze szczepieniami antykoronawirusowymi spotyka się z bardzo dużą krytyką w mediach, ale również stała się przyczyną pewnych sporów w ramach koalicji, ponieważ minister zdrowia pochodzi z CDU, a koalicjant z SPD bardzo atakuje te kroki podjęte przez ministra zdrowia właśnie w celach zaszczepienia, przeprowadzania tej akcji szczepienia. Natomiast jeśli chodzi o samą tą akcję, to jeżeli to porównamy z innymi krajami w Unii Europejskiej, to na tym tle Niemcy tak źle nie wyglądają. Jedynie w Danii zaszczepiono więcej obywateli na 1000 mieszkańców niż to jest w Niemczech. Także natomiast jeżeli to weźmiemy w szerszej skali i na przykład porównamy to z Wielką Brytanią chociażby, czy z Izraelem, który jest teraz podawany często to państwo jako taki wzór, które sprawnie zorganizowało te szczepienia, to rzeczywiście Niemcy tutaj odstają od właśnie tego tempa przeprowadzania szczepień. I to spotyka się z bardzo dużą krytyką też szczególnie środowisk ekonomicznych, które podkreślają, jakie wysokie koszty ponosi gospodarka poprzez każdy dzień postoju i każdy dzień lockdownu, który przez to, że te szczepienia nie są przeprowadzane sprawnie, zwiększają się. Także rzeczywiście jest krytyka, jest wszechstronna, natomiast czy to jest sygnał dlatego, że ten system niemiecki, czy ten mechanizm, czy ten organizm niemiecki zaczyna szwankować, to ja bym aż tak dalekosiężnych wniosków nie wyciągała. Na pewno jest to, i na to też zwracają analitycy uwagę, jest to sygnał czy symptom tego, że tego typu przedsięwzięcia centralnie sterowane przez Unię Europejską, no właśnie powodują cały szereg niedociągnięć, czy właśnie powstaje ten niedostatek szczepionek. No to jest coś, co nam przypomina dawne czasy, właśnie to takie centralne zarządzanie całą machiną, chęć przewidzenia wszelkich skutków i niemożność reagowania w danym regionie spontanicznie na to, co się dzieje, no prowadzi właśnie do tak dalekosiężnych konsekwencji. Natomiast to, co jest rzeczywiście ciekawe i to możemy powiedzieć, że może na tym polega siła tego niemieckiego systemu, to, że rzeczywiście społeczeństwo jest bardzo krytyczne wobec działania tego systemu i stawia bardzo wysokie wymogi. To znaczy ten standard, który chcą Niemcy osiągnąć, to jest właśnie to zawsze tym być najlepszym, najbardziej efektywnym, najszybszym i tak dalej. I z tego punktu widzenia wszystkie poczynania są traktowane i krytykowane. No i w tym wypadku rzeczywiście ten program szczepień odstaje od tych standardów, które są osiągane w innych krajach.
To znaczy ta sytuacja jakby spowodowała pojawienie się w Niemczech dyskusji nad rolą Niemiec w Unii Europejskiej, tak?
Tak, ta dyskusja się toczy i ona, można powiedzieć, że ona posiada takie dwa elementy. Z jednej strony właśnie to jest ta dyskusja, która zresztą w Polsce jest też bardzo żywo odbierana, to znaczy na temat właśnie roli przywódczej, roli Niemiec, na ile Niemcy dominują Europę, na ile właśnie nadają ton tym instytucjom europejskim, no więc właśnie na ile ta Europa staje się niemiecka. To jest, powiedzmy, może nie jest to w ten sposób formułowane, ale to jest mniej więcej dyskusja w tym duchu. Natomiast jest również inna dyskusja, która prowadzona jest głównie przez koła gospodarcze niemieckie, która pokazuje, na ile Niemcy przestały być elastyczne i na ile są obciążone przez to, że funkcjonują właśnie w strefie euro, czy muszą na przykład takie programy jak program szczepień koordynować na poziomie unijnym. I że to czyni Niemcy i niemiecką gospodarkę mniej elastyczną i taką, powiedzmy, bardziej osiadłą, mniej energiczną, bo się zadowalającą tym, że w ramach Unii Europejskiej istnieje duży, zasobny rynek i to chroni niemieckie przedsiębiorstwa przed jeszcze większą konkurencją.
Czyli pojawiła się krytyka w niemieckiej prasie funkcjonowania Unii Europejskiej, tak? Czyli tego modelu federacyjnego troszeczkę, jeśli się mnie intuicja nie myli, pani doktor.
Znaczy tutaj tak rzeczywiście te koła gospodarcze są krytyczne wobec takiej postępującej centralizacji unijnej, która w konsekwencji prowadzi też do właśnie takiej ociężałości funkcjonowania tego systemu. Natomiast oczywiście są i jeżeli spojrzymy na te 6 miesięcy prezydencji niemieckiej i spojrzymy na to, i dokonujemy jakiejś takiej refleksji na ten temat, to rzeczywiście można powiedzieć, że te kroki, które podjęto teraz przez te ostatnie 6 miesięcy, jednak zmierzają ku większej federalizacji Unii. Także te kroki oczywiście były też wspierane przez polityczne koła niemieckich polityków. Także z jednej strony jest właśnie taka tendencja i przemiany instytucjonalne na poziomie Unii, które są też mocno wspierane przez polityczne koła niemieckie, zmierzające ku większej federalizacji. I ja tutaj mam na myśli właśnie ten fundusz, który został zatwierdzony, wspólny fundusz odbudowy, gdzie tutaj komisja będzie rozdzielała środki, duże środki pieniężne, 750 miliardów, poszczególnym państwom członkowskim, jak również ten zapis na temat praworządności. To znaczy, że teraz komisja będzie oceniała, czy dane państwo zasługuje, aby otrzymać te środki właśnie ze względu na to, czy istnieje jakieś zagrożenie dla praworządności.
Znaczy niektórzy analitycy mówili o tak zwanym momencie Hamiltona, tak? Czyli pewnym podobieństwie jakby tworzenia polityki pieniężnej z tym, co się działo w Stanach Zjednoczonych, które budowało państwo federacyjne. Tak?
Znaczy, no właśnie, bo w Stanach Zjednoczonych ten moment, ta decyzja, że wspólnie odpowiadamy za wszystkie długi tych poszczególnych państw wówczas stanowych w USA, była takim kamieniem milowym do powstania tego silnej federacji rządu amerykańskiego. Ja nie wiem, czy my już możemy mówić, ale na pewno jest to w jakiś sposób krok do takiej ściślejszej współpracy, do konieczności ustalania budżetów narodowych. To już istniało w Unii, ale teraz to te wszystkie podejmowane decyzje prowadzą do tego, że te pola manewru dla państw członkowskich są coraz mniejsze. W coraz więcej obszarów ulega właśnie, jest konieczne uzgadnianie wspólnotowej polityki, obszarów, które na przykład w traktatach lizbońskich wcale nie były przewidziane dla tej wspólnotowej polityki.
I jednocześnie oczywiście Niemcy mają takie przekonanie o konieczności przewodzenia Europy, ale właśnie w momencie, kiedy pojawia się taka krytyka ze strony Die Welt, to daje do myślenia, że rząd federalny i kanclerz wykazują zadziwiającą słabość właśnie w radzeniu sobie z kryzysami. I też przywołuje się kryzys w 2015 roku uchodźczy, który wygenerowali Niemcy.
Tak, można pokazać, że słabością takich scentralizowanych struktur jest to, że jeżeli mamy centrum, które w jakimś obszarze zawodzi, te problemy, te konflikty są transferowane na cały obszar, w tym przypadku unijny. I to mieliśmy przykład właśnie w kwestiach migracyjnych, gdzie rzeczywiście taka masowa migracja, ale skierowana do państw, powiedzmy, zachodnich, i to był główny cel i kierunek migrantów, to była ich decyzja, że oni tam chcą osiąść, i to był ich główne ich założenie, była przez to, że tam nie potrafiono sobie zdać z tym radę, próbowano wciągnąć w to rozwiązania unijne i z taką chęcią właśnie wyeksportowania tego problemu do wszystkich państw. I rzeczywiście te takie działania, gdzie poszczególne kraje tracą możliwości decyzyjne właśnie w tych obszarach, które rzeczywiście to przemyślano, dlaczego wybrano akurat te obszary, gdzie państwa narodowe mają swoją suwerenną władzę o decydowaniu o tym. I dokonywanie takich decyzji właśnie z pomijaniem tych wszystkich regulacji prowadzi właśnie do całego szeregu napięć w ramach Unii i nie rozwiązuje problemu, jak widzimy to w przypadku migracji.
Tak, ale jednocześnie powiedziałbym, mamy z jednej strony równość krajów Unii zapisanych w traktatach i okazuje się, że jest to fikcja, dlatego że jakby potęga Francji i Niemiec powoduje, że powstają jakby układy polityczne niezależnie od tych traktatów, tak?
To jest, rzeczywiście...
Czytałem wywiad niedawno z profesorem Legutko właśnie, który mówi o tym, że traktaty i prawo europejskie swoje, a realna polityka to jest jakby inna rzecz.
No rzeczywiście, bo tutaj możemy powiedzieć, że w traktatach było przewidziane, że taką przeciwwagą dla tych silnych państw europejskich, które mogą chcieć narzucać swoją wolę, powinna być komisja działająca właśnie tak jako taka instytucja, która balansuje te konflikty interesów i reprezentuje również interesy tych państw, które nie mają takiej siły przebycia. I niestety z tego, co widzimy, to komisja coraz bardziej to staje się, można powiedzieć, zakładnikiem albo może nawet świadomie.
Dyrektoriat swoisty.
Tak, właśnie taką instytucją, która realizuje jednak interesy tych najbardziej silnych państw. Więc tutaj ta funkcja, która była przewidziana i która miała zabezpieczać właśnie to, żeby nie powstał twór, gdzie państwa dominujące właśnie używają te instytucje jako platformę do wywierania wpływu na inne państwa, tylko są zmuszone do wypracowywania kompromisów z tymi innymi państwami. Tutaj coraz częściej właśnie w takich ważnych i krytycznych sytuacjach ta funkcja komisji zawodzi, a często przejmuje ona właśnie pozycję tych państw, które i tak już dominują.
Czyli twarda polityka państw narodowych ma cały czas miejsce, tak, mimo takiej osłonowej ideologii kosmopolityzmu, miłości Europejczyków wszystkich, także o tym trzeba pamiętać, że polityka toczy się cały czas, jest bardzo ostra, tak, pani doktor?
Na pewno my teraz obserwujemy szczególnie politykę niemiecką, także tutaj może dlatego najczęściej nam te przykłady samochody przychodzą do, na myśl, ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na przykład w kwestii, no nie wiem, Nord Stream 2, czy obecnie podpisania takiej ustępnej umowy między Chinami a Unią Europejską, to rzeczywiście Niemcy tutaj bardzo mocno realizują swoje z punktu widzenia państwa niemieckiego zdefiniowane interesy, często wbrew, znaczy najczęściej wbrew, czy nawet przy głosach sprzeciwu innych państw. I rzeczywiście też widzimy, jak próbują właśnie poprzez jakiś przeciągać inne państwa na swoją stronę. Mhm. I to się odbywa często właśnie kosztem interesów Unii jako całości.
To, co z naszego punktu widzenia nie może się podobać, to ta taka niekonsekwentna polityka wobec Rosji. Dążenie do tego, żeby zakończyć budowę Nord Stream 2.
Tak, to rzeczywiście. Nord Stream 2 jest w ogóle bardzo, bardzo takim symptomatycznym przykładem, powiedzmy, takiej unilateralnej polityki niemieckiej, gdzie wbrew, już nie mówimy wbrew tutaj interesom państw członkowskich, czyli unijnych, bałtyckich, Polski, czy wbrew opinii Parlamentu Europejskiego, wbrew opinii Komisji Europejskiej i wbrew opinii Kongresu Amerykańskiego i prezydentów, bo teraz również prezydent Biden przyjął tę strategię i wbrew tym wszystkim interesom ten projekt jest realizowany na siłę, nie oglądając się właśnie na koszty polityczne, koszty związane z bezpieczeństwem i tak dalej. Także tutaj rzeczywiście to jest bardzo ciekawy przypadek, którym my musimy się głębiej zająć, bo żeby to zrozumieć, chyba jednak trzeba to głębiej przestudiować.
Myślę, że ilustracją, czy też pewnym tłem dla głębszej refleksji nad problemem Nord Stream 2 niech będzie legenda Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego, wielkiego polskiego neoromantycznego kompozytora. Posłuchajmy. Wracając do kwestii weta do budżetu Polski i Węgier, profesor Krasnodębski uważa, że Polacy i Węgrzy uratowali niemiecką prezydencję, bo gdyby nie doszło do trudnego kompromisu, to ta prezydencja byłaby bardzo taka destrukcyjna, tak? Dla Europy. Jak zinterpretować właśnie te słowa?
No na pewno można powiedzieć, że kompromis dotyczący budżetu, jak również tego funduszu odbudowy, należy do jednych z większych osiągnięć prezydencji niemieckiej. I teraz następna prezydencja portugalska musi tutaj dopracować tylko już szczegóły, natomiast ramy są uzgodnione. I tu rzeczywiście, jeżeli Polska by i Węgry zawetowały ten projekt i nie zgodziły się na ten zapis dotyczący praworządności, no to te debaty i by się przedłużyły i pewnie byłyby sfinalizowane dopiero za czasów prezydencji portugalskiej. Także w ten sposób na pewno dzięki temu, że Polacy i Węgrzy ustąpili, czy zgodzili się na ten zaprezentowany kompromis przez stronę niemiecką, Niemcy mogą zapisać ten kompromis na swój plus. Mhm. Natomiast powiedzmy, jeżeli czytamy prasę niemiecką, czy prasę Financial Times, na przykład się ukazał też taki komentarz, że że to dzięki Niemcom udało się wypracować ten kompromis, bo to nie, że to Niemcy przygotowały taki kompromis, że Polacy i Węgrzy byli w stanie to zaakceptować. Aha. Także to są właśnie różne spojrzenia.
No, sukces ma kilku ojców, kilka matek, tak? Jest taka stara zasada. Na ile na przykład można sądzić, że porozumienie na przykład z Chinami świadczy o globalnych ambicjach Niemiec, które dystansują się od amerykańskiej polityki, która właśnie zakłada konfrontację z Chinami?
No tak, to rzeczywiście było jednym z zarzutów ze strony polskiej, że Niemcy mimo zadeklarowanej chęci współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza po zmianie teraz prezydenta, gdzie rzeczywiście politycy niemieccy, zarówno prezydent, jak i minister spraw zagranicznych wysyłali takie sygnały, że teraz ta współpraca będzie głębsza, to tutaj jednak parli na zawarcie tego porozumienia bez uzgadniania tego swojego stanowiska ze Stanami Zjednoczonymi, jak również bez brania pod uwagę różnych, powiedzmy, zastrzeżeń wobec tego porozumienia sformułowanych przez stronę amerykańską. No i tutaj powstaje obawa, czy Chińczycy nie będą później wykorzystywali tego porozumienia do jakichś rozgrywek między właśnie i wbijanie takiego klina między Unią Europejską a Stany Zjednoczone. Także, a rzeczywiście trzeba powiedzieć, że rynek chiński jest dla niemieckiego przemysłu, dla niemieckiej ekonomii bardzo ważny, dlatego że Chińczycy obecnie są trzecim partnerem handlowym, ale już niezależnie od tego, to właśnie na tym rynku dostrzega się główne potencjały wzrostu, że to jest ten rynek, gdzie można oczekiwać właśnie nie tylko zachowania status quo, ale dużego wzrostu, no właśnie, sprzedaży, produkcji i tak dalej. I zresztą jest to ta część świata azjatycka, no jest teraz obecnie takim motorem dla innowacji. Oni zresztą nie mają lockdownu, tylko inaczej sobie dają radę z tym koronawirusem. Także tutaj rzeczywiście na pewno też lobbowanie ze strony przemysłu, ze strony sfery ekonomicznej niemieckiej odgrywało dużą rolę, aby sfinalizować te rozmowy, które w sumie trwały już od 2013 roku.
Czyli wraca ten stary dylemat, tak, że za duże dla Europy, za małe dla świata Niemcy, tak?
Można to tak powiedzieć, że na pewno Niemcy stanowiły jakiś problem, chociaż ja bym powiedziała, że siła Niemiec, zwłaszcza powiedzmy siła gospodarcza, wynika częściowo z zagospodarowania czy włączenia niemiecki łańcuch produkcji tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również Polski. Także powiedzmy tak, same Niemcy bez, powiedzmy, tego zaplecza Europy Środkowo-Wschodniej nie miałyby takiej, powiedzmy, siły przebicia i takiego znaczenia również gospodarczego, jakie mają obecnie.
Tak, ale jednocześnie jest pewne napięcie na linii Warszawa-Berlin wynikającego z faktu, że jakby polska gospodarka podjęła pewne próby emancypacji, tak, spod tego wpływu. Ja przywołam tutaj wypowiedź szefa Niemiecko-Polskiego Towarzystwa na rzecz Współpracy Gospodarczej Reinharda Petzolda, który powiedział, że Niemcy zbudowały Polskę jako kraj taniej siły roboczej. Ale teraz to się zmienia. Od 2015 roku ze względu na przykład na podniesienie płacy minimalnej i już do Niemiec Polacy nie jeżdżą zbierać szparagi, tylko Rumunii na przykład. Nie? Czyli ta siła gospodarki polskiej, ona wzrasta. Jest ona silniejsza. Prawda to, czy nieprawda?
Znaczy, ja bym powiedziała tak, że rzeczywiście ta diagnoza, zresztą to, co powiedział właśnie pan Petzold, tą diagnozę właśnie już postawiono w 2015 roku, gdzie rzeczywiście jednym z takich projektów rządu to było wyjście z tej pułapki średniego dochodu, gdzie cała nasza atrakcyjność i przyciąganie kapitału zagranicznego miało polegać na tym, że oferujemy tanią, ale dobrze wykształconą siłę roboczą. I to na pewno jest bardzo duże wyzwanie, z tym, że tutaj mi się wydaje, że mniej zależy od Niemców, a więcej od nas, bo my musimy się zastanowić, w jakich niszach, w jakich dziedzinach budować swoje, powiedzmy, przywództwo, że to my jesteśmy na początku tego łańcucha i gdzie największa powstaje wartość dodana. I wychodzimy, znaczy ja bym tak negatywnie nie patrzyła na ten rozwój dotychczasowy, ponieważ będąc tam w części tego łańcucha wśród tych firm działających na rynkach międzynarodowych, na pewno polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy zdobyli pewnie umiejętności i pewne możliwości. I teraz dla nas, naszym zadaniem jest, żeby teraz budować coś właśnie samodzielnie też, oczywiście też tworząc łańcuchy międzynarodowe, ale no właśnie nie tylko jako tam jeden z któryś tam tych węzełków, ale właśnie w tej części tego łańcucha, gdzie powstają te projekty, innowacje, nowe produkty i tak dalej. Także to jest duże wyzwanie dla nas.
Tak, czyli nasza ojczyzna ma prowadzić bardziej i też prowadzi już bardziej podmiotową politykę gospodarczą. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Moim gościem była pani dyrektor Instytutu Zachodniego Justyna Schulz. A na zakończenie proponuję wysłuchanie fragmentu oratorium Feliksa Nowowiejskiego Quo Vadis. Dziękuję państwu. Bardzo. Dziękuję pani doktor. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.
Kierunek Europa.